Tu Radio Kraków Kultura.
Przed nami rozmowa z Hubertem Kurkiewiczem, który jest już ze mną w studiu. Dzień dobry.
Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o najnowszym singlu When I Walk zespołu duetu Chair, ale w związku z tym, że to nasza pierwsza rozmowa o krzesłach na antenie Radia Kraków Kultura, to trochę Państwu też historii przedstawimy tego duetu i działalności artystycznej tego duetu, gdyż singiel ten zupełnie premierą nie jest, ale za to jest zapowiedzią najnowszej płyty. Hubert natomiast zdradził, że przeniósł się niedawno do Krakowa. Przeprowadził.
Tak jest. Mieszkam tutaj od półtorej roku, no i jest mi coraz fajniej. Kraków jest zupełnie taką odległą ode mnie, odległym środowiskiem, bo jestem z północy, też mieszkałem wiele lat za granicą, no ale osiedlam się tutaj i jest mi coraz fajnie. Poznałem tutaj dziewczynę, Ślązaczkę, która pokazuje mi właśnie Kraków. Ona jest w tym Krakowie zakochana, więc ja jakoś tak jej wierzę i może też kiedyś się zakocham w tym mieście.
Pozdrawiamy ją bardzo serdecznie.
Tak jest,
w związku z tą miłością do Krakowa należy to docenić. A czy są jakieś punkty wspólne między Krakowem a Kopenhagą? Jeszcze zanim zaczniemy rozmawiać o muzyce, bo mieszkałeś wcześniej w Kopenhadze, tak?
Tak. No może takie kocie łby. Oraz takie stare miasto, starówka jakoś tak wydaje mi się co jakiś czas, szczególnie jak jakoś tak w nocy jeżdżę rowerem, to jakoś widzę jakieś takie podobieństwa, ale nie wiem, czy projektuję, czy to jest moja tęsknota za Kopenhagą, czy jakoś niepotrzebnie sobie ten Kraków przez pryzmat Kopenhagi widzę, a na historii się na tyle nie znam, żeby znać jakieś takie mądrzejsze porównanie, no ale coś jakby kilka razy poczułem się jak w Kopenhadze, nawet w sumie nie wiem czemu.
Ja trochę myślę, a byłam w Kopenhadze zaledwie w swoim życiu tylko kilka dni, że trochę taki sposób życia w Krakowie i w Kopenhadze jest podobny, bo na tle innych dużych miast w Polsce Kraków wydaje się dość niespieszny.
Tak.
I to jest chyba też taki punkt wspólny.
Tak. Faktycznie. Gdzieś nawet przeczytałem, że na przykład Warszawę ludzie nie szanują i ją tak bardzo wykorzystują, że tam jak ludzie przyjeżdżają do Warszawy, no to są tak bardzo interesowni, a w Krakowie czegoś takiego nie ma. A może cała kultura duńska wynikająca tam no, z dziesiątek różnych powodów właśnie też czy pozwala, czy może nawet do pewnego stopnia wymusza taki trochę spokojniejszy tryb, więc może faktycznie tak jest, że ludzie się, jeden powie nie spieszą, drugi mam wrażenie, że ludzie w Krakowie się spóźniają ciągle, więc staram się jakoś nie być tą osobą i wypunktowywać to innym. I może w Danii też się spóźniają, więc...
Nie spieszyć się jest w dobrym tonie w Danii, tak. A w Krakowie spóźnić się cały czas, przynajmniej nie z jakimś wielkim faux pas, więc
tak.
To prawda. Przechodzimy do rozmowy o zespole, który dzisiaj już jest nazywany zespołem warszawsko-krakowsko-gdańskim.
Tak.
Zespół, który został założony w którym roku? To jest 2020...
O kurka, my się poznaliśmy na przełomie 20 i 21.
No i historia jest bardzo ciekawa. W jaki sposób się poznaliście?
Poznaliśmy się online. W ogóle tutaj jeszcze, bo chyba rzadko o tym mówimy, że poznaliśmy się trochę przez przypadek, bo ja pomyliłem kurę z takim raperem gdyńskim. I pisząc do niego, że ale fajne krzesło, bo zobaczyłem, jakby followowałem go od jakiegoś czasu na Instagramie właśnie, zobaczyłem, że wrzuciłem jakieś krzesło i napisałem dosłownie pierwszą wiadomością, którą w Chair wymieniliśmy, to było ale fajne krzesło. I myślałem, że to jest w ogóle ktoś inny. I po kilku miesiącach okazało się, że to jest jednak inna osoba, że jest muzykiem, ja jestem muzykiem. Tych tematów poza krzesłami, jakimiś tam projektami, tatuażami, zdjęciami, piosenkami o krzesłach. Okazało się, że poza tym jesteśmy właśnie równie chętni, żeby tworzyć razem muzykę. I te pierwsze 2-3 lata, no to były, jakby byliśmy duetem warszawsko-kopenhaskim. Ja musiałem albo przylatywać do Polski, albo Kura przylatywał do mnie co jakiś czas, żeby coś tam szponcić. Aktualnie nazywamy się zespołem właśnie gdańsko-warszawsko-krakowskim, bo poszerzyliśmy skład jeszcze o basistę, więc teraz gramy w 4 osoby tak naprawdę.
Czyli to już nie duet.
Czyli to już jakby no ten
nasza
duet jest...
Nasza ostatnia rozmowa miała, już liczyliśmy to przed wejściem na antenę, miejsce na antenie w Radio Kraków jakieś ponad 2 lata temu.
Coś
i pamiętamy,
w tym stylu,
że to
tak
był
jest. To
jakiś ciepły miesiąc.
Ciepły miesiąc na tarasie moich rodziców online, tak było, no.
I wtedy ten koncept jednak opierał się na graniu wspólnym w duecie, pamiętam.
Prawdopodobnie już wtedy mieliśmy perkusistkę.
Okay.
To był taki, że jakby na początku byliśmy duetem, później rozszerzyliśmy skład o perkusistę, który potem odszedł, zastąpiła go perkusistka Ola i z Olą jesteśmy już no, ponad 2 lata i aktualnie właśnie jeszcze gramy z basistą, więc tak naprawdę całą Polskę gdzieś tak otulamy, bo Ola jest z Warszawy, więc na próby, jakieś działanie i tak dalej, to ta Warszawa stety, niestety jest taką właśnie centralną bazą, w której Kraków i Gdańsk spotykają i z Warszawy potem wyruszamy.
A skąd pojawiała się ta potrzeba, żeby stopniowo poszerzać skład Chair?
Nie za bardzo wierzymy w demokrację i jest trochę w sensie w demokrację w zespole, żeby nie było. Bardzo wierzymy
nie jako system
politycznie.
Generalny.
Tak. System jest jak najbardziej okej. Okay. A w zespole po prostu robi się trochę tłum, jeśli chodzi o decyzyjność i jest tak naprawdę bliska nieskończoności ilość rzeczy, które trzeba w procesie nie tylko kreatywnym, ale procesie jakimś takim logistycznym, koncepcyjnym czy tam konceptualnym tych decyzji podjąć. Jak jest za dużo osób, które mają bardzo często bardzo dobre zdania, to mam wrażenie, że już przy 3 osobach potrzebna jest 4. osoba od HR-u, która jakby po prostu zarządzi tymi ludźmi. Więc my bardzo stopniowo sobie na początku były 2 osoby i ja byłem taki bardziej od strony powiedzmy technicznej i muzycznej, Kura był muzycznej, ale też takiej wizualnej i to wystarczyło. I potem na żywo Ola jakby właśnie była perkusistką i coraz więcej jakby dawaliśmy jej rzeczy gdzieś tam do komponowania, do bycia faktycznie odpowiedzialną za tą część rytmiczną. A teraz jeszcze mamy basistę, który gra z nami na żywo, co już w ogóle nam bardzo otworzyło repertuar o improwizację, o granie bez podkładów, bez klika. Dzięki temu się dużo bardziej musimy słuchać i to naprawdę bez kozery, ale również chyba bez jakiejś takiej skromności nadmiernej. Powiem, że tak jak że pod wieloma względami się nie zmieniliśmy, ale live'owo, na żywo, no to jesteśmy w najlepszej formie, jakiej kiedykolwiek byliśmy. Że te koncerty są spójniejsze, mocniejsze, mamy dużo więcej fanów. Właśnie przez to, że jesteśmy teraz, no kurczę, no, pełnoprawnym, jakby rockowym zespołem.
Off Festival Męskie Granie, Alter Fest, Sun Drive, to są takie festiwale, na których można było was usłyszeć w ostatnim czasie, ale w tej wyliczance pojawia się też dość zaskakująca pozycja, którą jest Talent Show w 2025 roku.
Tak. Byliśmy w Must Be The Music. Co mogę powiedzieć? No,
powiedz nam po co.
Po co? To jest w ogóle dobre pytanie. Oni na szczęście się do nas sami zgłosili. My nie byliśmy za bardzo, w sensie ogólnie to chyba nawet jesteśmy dosyć przeciwko talent show, jeśli chodzi o coś takiego, no bo to trudno, może można oceniać muzykę i można ją porównywać, ale bardzo, bardzo rzadko warto powiedzieć komuś nie, wydaje mi się. A szczególnie w takim ogromnym formacie, jakim jest telewizja, też w starym formacie, ale też przy takiej presji samego bycia tam, jak i oglądania przed jakby telewizorem i tak dalej. W tym wszystkim, i szczególnie na przykład jeśli tam są dzieci, albo jakieś takie osoby, które tak naprawdę pierwszy raz tam przychodzą i dla nich wejście na scenę, jakby tak naprawdę zaczyna się od tej telewizji, no to ten efekt jest poniekąd skazany na porażkę. A w ogóle telewizja i taki format talent show, on żywi się takimi ludźmi. Więc ten aspekt toksyczny jakoś tak zawsze nam bardzo przysłaniał i ten obraz właśnie tego talent show i byliśmy bardzo sceptycznie nastawieni. No i ciągle jakby uważamy, że jest w tym taki właśnie ten aspekt, który nie do końca powinien być, ale z drugiej strony zgłosili się do nas z taką właśnie ofertą, czy byśmy nie chcieli spróbować tam być i z naszej perspektywy doświadczenie było absolutnie rewelacyjne. Traktowali nas tam wszyscy bardzo dobrze, zagraliśmy bardzo dobre show, poznaliśmy masę fajnych ludzi, technicznych, jurorów i tak dalej. No i dostaliśmy bardzo też pozytywną notę tam, bardzo zostaliśmy docenieni, więc to była naprawdę fajna przygoda bingo, którego absolutnie nie spodziewaliśmy się, że odhaczymy.
Ale czy to jest tak, że to się wydarzyło i to już jest rozdział zamknięty? Czy to jest tak, że to, co się wydarzyło w talent show, dzisiaj jakoś wpływa na to, co i jak robicie?
Na pewno nie wpływa na to, co robimy, ale ma wpływ na innych ludzi. No bo jest jednak tak, że ludzie, że to jest bardzo duży zasięg, że to jest jakby platforma i to też wcześniej w Czersie tego nauczyliśmy, że platforma sama w sobie nie tworzy rozpoznawalności, że zespołów tam w tym powiedzmy Mass Media Music w jednej edycji, no to tam są z ich setki i to jest chwilowa sława gdzieś tam na TikToku, w telewizji, że to są faktycznie milionowe zasięgi, ale one bardzo szybko gdzieś tam spadają. Kilka osób się zaczepi. No widzimy to, że no więcej koszulek się sprzedaje, więcej szalików. Ta trasa, którą teraz mieliśmy, no to chyba była największa, w sensie nie chyba, na pewno mieliśmy sold out w Krakowie, sold out w Warszawie, więc no rzeczy rosną i na pewno to był jakiś taki element tego, ale my na pewno nie robimy inaczej, bo też wychodziliśmy z takiego założenia, że pewnie inaczej ktoś podchodzi do czegoś takiego, jeśli to jest jego marzenie, jeśli jego marzenie jest być właśnie docenionym przez kogoś sławnego,
albo
być
w telewizji. Tak,
dokładnie. A dla nas to w sensie to na pewno po prostu nie było marzenie. No, my oczywiście mamy marzenia, grać koncerty, poznać jak najwięcej ludzi, doświadczać tego, móc w stanie tworzyć na coraz to większą skalę, ale na pewno bycie w czymś, w telewizyjnym talent show, no to nie było nasze marzenie, więc my też podeszliśmy do tego, jakby oczywiście bardzo się stresowaliśmy tych emocji jakby nie da się ukryć, że one były. Ale na pewno nie wpłynęło na nas to również od drugiej strony, że gdybyśmy nie zrobili dobrego tam show, albo gdybyśmy nie byli zaakceptowani, albo byśmy dali z siebie wszystko, aby im się to nie podobało, albo już, broń Boże, zrobiliby jakiś spin telewizyjny i zrobiliby z nas coś po prostu no, dziwnego, no to również by to nie miało za bardzo wpływu tak naprawdę na to, jak Czer wygląda. Także nic nie robimy inaczej, ale jesteśmy wdzięczni i zadowoleni, że taki krok wykonaliśmy.
Tu Radio Kraków Kultura.
Ze mną w studiu Radia Kraków Kultura Hubert Kurkiewicz. Rozmawiamy o Czer. Rozmawialiśmy właściwie o trochę historii i o tym, co się wydarzyło również w 2025 roku, a był to talent show, w którym wzięliście udział, ale teraz czas na przeniesienie się w teraźniejszość i trochę zajrzenie w przyszłość, dlatego że zbliża się nowa płyta Czer i zresztą ten numer, którego posłuchaliśmy, When I Walk, jest zapowiedzią tej właśnie płyty. Kiedy wy mieliście czas, żeby nad płytą pracować, skoro 2025 był taki intensywny?
Kurczę, no my na razie udaje nam się wydawać płyty w takim trybie dwuletnim, to czasem sobie myślę, że powinniśmy robić je częściej, potem myślę, że no Boże, no nie, wchodźmy w taką kulturę nadprodukcji, nomen omen kultury. I utwory, no chyba najstarszy utwór, no to jest jeszcze z 2024 i my I my tak naprawdę, no może teraz do premiery, która będzie na wiosnę, no to nie będziemy żadnej robić muzyki, ale żadnej nowej, tak. Ale tę muzykę robimy tak naprawdę w kółko i to są takie procesy, że no tych na powiedzmy 30 szkiców, 10 będzie jakichś takich bardziej dokończonych, potem będzie wokal, potem pomysł i na koniec będą na przykład 4 utwory, z czego 2 są zbyt nudne, 1 jest powtarzalny i wychodzi 1. To ten stosunek 30:1 to sobie tak teraz wyciągnąłem z nie wiadomo kąd, ale no, nad tą muzyką pracujemy ciągle i to jest proces właśnie tworzenia i potem destylacji. I tworzenia i destylacji. Tutaj na płycie poszliśmy do studia i to jest taki chyba największy upgrade, jeśli chodzi o różnicę między tą płytą a poprzednią, że nagraliśmy ją nie tylko w studio w pełni, ale też nagraliśmy ją tak trochę na żywo. Po jednym koncercie we Wrocławiu dźwiękowiec powiedział nam, że w momencie, w którym laptop nam padł i musieliśmy się mega tak słuchać, grać bez podkładów, bez klika i ten, że ponoć nagle po prostu on usłyszał, jak jesteśmy mega sklejeni, jak się słuchamy, jak to wszystko dobrze brzmi i wtedy wpadliśmy na pomysł, żeby nagrać płytę na żywo i siedzieliśmy 4 dni w studio, grając każdy utwór kilkanaście razy, żeby mieć wystarczającą ilość tam, no właśnie tych prób. I patrzyliśmy wszyscy na siebie, szukaliśmy jakby odpowiedniej energii, odpowiedniego tempa, jakby żeby przekazać to, co w każdym utworze mamy. I nagraliśmy 10 utworów, z czego 9 trafi na płytę. Ten proces destylacji jakby trzymaliśmy aż do końca, że nawet z tych nagranych utworów jeden jeszcze wyleciał.
A czy to samo, ten sam materiał miałby szansę powstać w warunkach komunikacji online między wami?
Nie, na pewno nie. Na pewno nie, no mamy tutaj perkusję, za którą jakby ja zawsze ją pisałem, a teraz również właśnie ogromny komfort, że jakoś tak Ola stała się no bardzo taką integralną częścią Czerwi. Ona nie tylko jakby zaczęła jako ktoś taki quasi studyjny, mówię quasi, bo zdecydowanie za mało jej płacimy, żeby uznawać ją za taką typową studyjną muzyczkę, ale faktycznie w tej płycie na przykład ja dawałem jej tylko pomysł i no właśnie tempo, kilka takich przejść dla mnie ważnych jakichś akcentów, ale to ona odpowiadała za tę perkusję. Ze Stefanem, naszym basistą, było też jakby bardzo podobnie. No tam może więcej jakby pisałem tego basu, ale to on na nim grał, jeśli była jakaś potrzeba szybkiej zmiany, no to nie musiałem ja tego nagrywać, czekać, wymyślać i mieć wątpliwości, czy na pewno to powinienem robić, bo mi się na przykład nie chce, tylko mówiliśmy mu, zrób tak i on to momentalnie robił, więc ta płyta na kilku poziomach nie mogłaby powstać wcześniej.
Nie mogłoby powstać wcześniej i nie mogłoby powstać w innych warunkach, tak jak mówisz. Mnie to zawsze bardzo ciekawi, bo ta możliwość komunikowania się online dzisiaj trochę chyba sprawia, że niektórzy artyści się rozleniwiają, no bo każde spotkanie, po pierwsze to są oczywiście koszty, jeśli artyści mieszkają w różnych miastach, a wy tak mieszkacie po całej Polsce, rozsiani jesteście, no to trzeba się gdzieś spotkać, trzeba studio wynająć, jest to czas, który trzeba zainwestować, nie da się tego robić po godzinach, na przykład swojej jakiejś innej pracy, bo niektórzy artyści przecież mają muzycy, pracę również taką zarobkową, więc z tego powodu wydaje mi się, że niektóre osoby idą na łatwiznę, tylko właśnie nie wiem, czy to jest dobry sposób myślenia, że to jest pójście na łatwiznę, komunikowanie się online.
Kurczę, no to jest, no w ogóle no tutaj wchodzimy w jakiś taki i trochę klasizm i trochę na ile ktoś, kto właśnie ma pracę, już broń Boże, wiesz, na przykład ma dziecko i ma jakieś takie prawdziwe odpowiedzialności, czy on może sobie pozwolić, żeby wziąć wolne? No bo u nas, no, większość Czer pracuje w ogóle na etacie. I czy może wziąć wolne i na tyle jakby wierzy w projekt i w siebie, że warto wziąć to wolne, kosztem trochę no swojego spokoju, swojego relaksu. No u nas na szczęście nikt nie ma dzieci, ale w takim przypadku to byłoby też kosztem no jakiegoś takiego dobrostanu może nawet rodziny. i powiedzieć, że ja muszę to zrobić, bo po prostu no, nie wytrzymam i to jest warte, żeby tych kilka osób zamknęło się w studio, wydało pieniądze na to studio. Oczywiście studio to jest jakby tak naprawdę tylko jeden element, bo później to trzeba wszystko zmiksować, co również kosztuje. Kuba, nasz wspaniały producent, który swoją drogą był naszym pierwszym perkusistą, więc to jest w ogóle mega fajne, że spotykamy się z bardzo taką przyjacielską osobą, która wcześniej nagrywała nam perkusję i my w tym studio byliśmy no, niezliczoną ilość razy, ale trzeba było zrobić bardzo dużo prób. My pojechaliśmy w całą trasę przed pójściem do studia właśnie po to, żeby rozegrać te utwory, zobaczyć co siada, co nie, zmienić pewne fragmenty i teraz ten materiał jeszcze, jakby ja dzisiaj do pierwszej w nocy dogrywałem jakieś shakery, słuchałem czegoś tam, co trzeba jeszcze poprawić i tak dalej, więc to jest ogrom czasu, ale według mnie warto. Według mnie warto. My byliśmy tutaj, podzielę się, chyba też nigdy tego nie mówiliśmy, że mieliśmy wczoraj trochę taki kompleks tych nagrań właśnie albumowych, że my wiedzieliśmy od początku, że na żywo brzmimy dobrze, i ta energia i nasze zgranie tak naprawdę było coraz lepsze. I teraz, no tak jak już bardzo nieskromnie, bo drugi raz mówię, jacy to jesteśmy fajni na żywo, ale mieliśmy kompleks, dlatego że kiedyś na jakiejś grupie, właśnie chyba po tym Sundrive'ie, na jakiejś grupie muzycznej, na jakimś forum powstał taki wątek, jakiego artystę słyszeliście na żywo i brzmiał mega fajnie, a potem jego płyta była słaba. Czy w ogóle na odwrót, że jakaś słaba była płyta, a potem na żywo było super. I ktoś napisał Czer, że byłem na Sundrive'ie, płyta brzmi jak placek, a na żywo jest po prostu petarda.
I teraz pytanie, jak przenieść to, co się dzieje na żywo na płytę,
no,
tak?
I my po prostu 3 lata jakby się nad tym zastanawialiśmy. I my nagraliśmy pierwszą płytę, boimy się, że brzmi jak placek. Nagraliśmy drugą płytę, boimy się, że brzmi jak placek. I my po prostu... Wiedzieliśmy, że musimy się rozegrać, wiedzieliśmy, że musimy być po trasie, wiedzieliśmy po prostu, że musimy jakoś patrzeć na siebie, że musimy mieć żywą perkusję, jakby kolejne jakby stadia i właśnie po tym koncercie we Wrocławiu realizator tam powiedział, kurczę, nagrajcie to na żywo, po prostu. Jakby rzeczywiście magia studia pozwala na nagranie na żywo, a potem nagranie nie osobno wokali. Dodanie masy po prostu do dodatkowych rzeczy, ale zróbcie to razem.
Ale też czytałam w informacji prasowej na wasz temat, że wśród tych licznych inspiracji, które tam są, jest również Britpop. I tak sobie pomyślałam, że to, o czym teraz mówisz, czyli to wejście do studia i na żywca, nagranie lub wiesz, ileś tam podejść do nagrań, to jest trochę zaczerpnięte z takich, wiesz, Britpopowych lat 90., kiedy zespoły wchodziły, Oasis na przykład, wchodziły, czy zamykały się nawet na cały tydzień w jakimś domu nad jeziorem, tak. I nagrywały płyty, nie?
Tak. No i prawdopodobnie tutaj jeszcze tak przyfaszyzowałem całą ekipę, na przykład zakazując używać telefony, że mogliśmy tylko tam telefon w przerwie na lunch, żeby naprawdę być, no żeby po prostu też się cieszyć, no bo byliśmy w studio w połowie grudnia, więc to już ponad miesiąc temu, i to też jest taka, żeby naprawdę nie tylko się cieszyć z tej chwili, albo nie tylko ją dobrze wykorzystać i być skupionym i mieć tę uwagę, ale też zdolność oceny takiej bardzo w skali mikro, jakby na bieżąco, że coś może jednym uchem usłyszę i powiem, ej, to było bardzo dobre, czy zagraj coś takiego, ale też po prostu, żeby się tym cieszyć, no bo to w skali czar właśnie jest ewenementem, więc to był jak najbardziej dobry ruch. My też tego nie robiliśmy wcześniej, bo chyba się trochę baliśmy, trochę właśnie przez to, że mieliśmy mniejszy skład, to nie byłoby aż tak to płynne granie tego naraz, bo to i tak byśmy z jakimiś tam, z częścią jakichś podkładów byśmy pewnie grali, a tutaj... Też ja osobiście powiem, że wcześniej będąc jakby głównym producentem wszystkich płyt, no to właśnie każda decyzja, dużo była jej waga, no bo to ja musiałem podjąć te decyzje, ale ja byłem również po tej stronie eksperymentującej i wykonawczej, że jeśli miałem pomysł na zmianę w basie, to musiałem ja wziąć ten bas, ja zadecydować, że trzeba go zmienić, ja musiałem go nagrać i ja musiałem go potem ocenić. A tutaj... mówimy Stefanowi, żeby to zagrał i Kuba na przykład mówi, czy to jest okej. Okay. Jest to wszystko kilkukrotnie szybsze, dzięki czemu kilkukrotnie więcej, jakby jest kilka razy więcej takich spontanicznych sytuacji, w których ta kreatywność po prostu się wydarza.
Ale chyba, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, fakt, że nie byłeś obciążony tym właśnie podejmowaniem tych wielu decyzji, to też wydaje mi się, że uwalnia jakąś taką kreatywność,
zdecydowanie,
prawda?
Zdecydowanie. I jest coś takiego, że ja mam jakiś pomysł i ktoś powie, a może nie, i wtedy ja sprawdzam, kurczę, faktycznie jest to dobry pomysł i mi gdzieś to w jakimś miejscu, nawet podświadomym, na tym zależy. I ja nawet nie wiem, czemu mi na czymś zależy, ale może warto. I wtedy powiem, nie, jednak tak zróbmy. Albo mam jakiś pomysł po prostu, bo mi ADHD wchodzi i jakaś głupawka, no bo to też tak jest, że jest, nie wiem, 21, jest się w studio 11 godzin, co też bardzo, Kubuś, przepraszamy, że tak przeciągaliśmy te godziny, ale no już wchodzi coś takiego, że no trzeba ten mózg czymś zająć i wchodzą głupie pomysły. Jest takie, jeśli ktoś ma, jakby jest po prostu zmęczony i nie musi sobie z tym radzić po prostu nadmierną ilością bodźców, to mówię, ej, to jest jakby przez to, co teraz robimy, ten utwór jest trochę gorszy na przykład, tak? Albo że to jest po prostu głupi pomysł i wtedy jest takie, ej, faktycznie jest głupi pomysł, możemy po prostu iść spać na przykład.
Na sam koniec rozmowy zapytam, kiedy premiera. Na wiosnę, na razie?
Na wiosnę,
jest
tak.
Orientacyjna.
Marzec albo kwiecień, jeszcze nie wiemy, ale już niedługo. When I Walk było pierwszym singlem, jeszcze to nie jest koniec.
To jeszcze nie jest koniec. My zapraszamy do tego, żeby zespół Czer śledzić w mediach społecznościowych, gdzie kolejne single, no i oczywiście dzięki temu również można nie przegapić premiery najnowszego albumu. Hubert Kurkiewicz był moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Siemano wszystkim.
Tu Radio Kraków Kultura.